Chciałbym zadedykować Psalm 51, Paweł, Tobie i Dominika, i też wszystkim grzesznikom, również i sobie. Psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batrzebą i przyszedł do niego prorok Natan: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obij mnie zupełnie z winy moje i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Dajbym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi ducha świętego, swego świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego. A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Wiecie, gdyby nie ten psalm, gdyby nie Bóg, który przebacza grzesznikowi, ja nie mógłbym dzisiaj stać na tym miejscu i głosić słowo. Ale dlatego, że mamy Boga, mamy Ojca, który przebacza, ja mogę stać dzisiaj tutaj i mogę dzielić się tym wspaniałym poselstwem. I właśnie dzisiaj chciałbym służyć ze Słowa Bożego, które zapisane jest w liście do Hebrajczyków z 4 rozdziału 12 i 13 wiersza. List do Hebrajczyków, 4 rozdział 12-13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli człowieka. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Jako ludzie funkcjonujemy na takich 5 poziomach. Nasza osobowość jakby składa się z takich 5 poziomów. Jest ta sfera materialna, ale jest też ta sfera duchowa. To jest taki ogólny podział. Jesteśmy materialni, ale też jesteśmy duchowi. Oczywiście wielu ludzi, wielu filozofów nie wierzyło w to, że istnieje świat ducha, że istnieje duch. Tacy ludzie jak Heraklit, Demokryt czy Epikur, wielcy, tak zwani wielcy, mówię w cudzysłowie, filozofowie, którzy byli twórcami tych wielkich kierunków filozoficznych, twierdzili, że nie ma nic prócz materii. Ale bardzo się mylili. Otóż człowiek, każdy z nas składa się z tej materialnej części, jak i z tej duchowej. Mamy ciała i nikt nie wątpi w to, że mamy ciało. Kiedy się uszczepniemy, albo ktoś nas kopnie, albo potrąci, albo skaleczy, wiemy dobrze, że mamy ciało, bo to bardzo boli. To ciało wykonuje pewne funkcje. Nosimy jakieś ciężary, jakieś towary, wykonujemy jakąś pracę i nikt nie ma wątpliwości, że składamy się, że tym składnikiem naszego nas jest właśnie nasze ciało. Ale też mamy duszę. I tutaj wielu powie: ja nie wierzę w istnienie duszy. Jeden z tych, o których mówiłem, Heraklit, twierdził, że nawet nasza dusza, owszem jest, ale dusza jest materialna i składa się z mieszaniny powietrza, ognia, wody i ziemi. Czy można w coś takiego uwierzyć? Ale wiemy dobrze, że każdy z nas ma uczucia. Czujemy. Znamy takie uczucie jak miłość, znamy takie uczucie jak nienawiść. Potrafimy płakać, potrafimy się śmiać, potrafimy się smucić, potrafimy się cieszyć. To są znamiona naszej duszy. To są dowody na to, że mamy duszę, że mamy tę niematerialną część, ten niematerialny składnik, który jest w nas. Potrafimy czuć współczucie, potrafimy się wzruszyć. To nie jest materialne. Potrafimy cierpieć. Potrafimy doznawać przyjemności. Ale jest też trzeci składnik naszej osobowości. To jest duch. Duch to jest po prostu sumienie, które jest w nas. Duch to jest ten instrument, który Bóg dał nam. To jest to narzędzie, ten przyrząd, poprzez który my możemy poznawać Stwórcę. Duch to jest ten instrument, to narzędzie, które dał nam Bóg, poprzez które możemy doświadczać Boga. Możemy się z Nim komunikować, możemy Go poznawać, możemy Go szukać, możemy tęsknić za Nim, możemy pragnąć Boga. To właśnie Duch, to właśnie to nasze sumienie, które jest w nas, wewnątrz nas. I tym się różnimy od zwierząt. Dlatego, że nie widziałem jeszcze, aby wilka czy niedźwiedzia posadzono na ławie oskarżonych i wydano werdykt 25 lat więzienia za to, że zabił człowieka albo że pożarł człowieka. Duch to sumienie, które Bóg nam daje. Jest po to, abyśmy wiedzieli, co to jest dobro i co to jest zło. Abyśmy potrafili żyć moralnie. Abyśmy potrafili żyć według tego, co Bóg daje nam w Słowie Bożym. To właśnie sumienie, to właśnie ten duch, to właśnie to, co odróżnia nas od zwierząt. Oczywiście materialiści mówią, że my jesteśmy zwierzętami jako ludzie. Nie różnimy się niczym, a jednak różnimy się. Słowo Boże mówi, że się różnimy. Bo Bóg nie pociągnie do odpowiedzialności żadnego zwierzęcia za to, że zabija. Ale pociągnie każdego człowieka do odpowiedzialności za to. Ponieważ jest w nas sumienie. Ten instrument to narzędzie, które jest nam dane przez Boga, abyśmy mogli żyć takim życiem, jakie Bóg chce, jakie Bóg nam przeznaczył. Jest też jeszcze jeden element, jeszcze jeden składnik. To jest intelekt. Jest rozum, mamy rozum. Możemy myśleć. Możemy planować. Możemy analizować. Możemy coś badać, możemy coś konstruować, możemy tworzyć, możemy komponować. A nawet możemy wyjść z siebie samych i stanąć obok siebie. I tę osobę, z której właśnie wyszliśmy, możemy na nią popatrzeć i ocenić, jak postępuje. To nazywa się jaźnią. Zwierzęta nie posiadają jaźni, my posiadamy jaźń. Potrafimy myśleć o sobie, potrafimy badać, analizować każdy szczegół naszego życia. I to jest jakość naszego intelektu, naszego rozumu. Jest też piąty składnik naszej osobowości. Tym składnikiem jest wola. Możemy pragnąć czegoś, możemy chcieć czegoś albo nie chcieć czegoś. Możemy dążyć do czegoś, możemy mieć jakieś zamiary. Możemy wybierać, możemy podejmować różne decyzje. To, że mam wiedzę, którą zdobył mój rozum, to, że mam pewne uczucia, to wcale nie oznacza, że ja pójdę za tym, że ja wybiorę to, że ja będę chciał tak żyć. To, że ja znam Słowo Boże, to wcale nie oznacza, że ja będę chciał żyć tak, jak Słowo Boże mówi. Potrzebujesz tego przekonania, potrzebuję tej woli, potrzebuję tej decyzji w swoim życiu. Dlaczego powiedziałem o tych pięciu rzeczach? O tych pięciu składnikach naszej osobowości. Ciało, dusza, duch, intelekt i wola. Dlatego, że autor tego fragmentu, który czytaliśmy, mówi o tych pięciu składnikach. Przeczytajmy jeszcze raz. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia czego? Duszy. Mówiliśmy o duszy. Co to jest dusza? To jest nasze sumienie, nasze życie moralne. To, co Bóg nam dał. Dalej, duszy i ducha. Dalej, stawów i szpiku kości. To jest nasze ciało. Dalej, zdolne osądzić zamiary. To jest nasza wola. I myśli. To jest nasz intelekt. Widzicie to? I autor nie mylił się. Gdy właśnie tych pięć elementów tutaj wymienił. Nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, nasz intelekt i nasze zamiary, naszą wolę. Słowo Boże jest ostrzejsze i Słowo Boże tnie te wszystkie płaszczyzny naszego życia. Jak miecz ostrzej, jak miecz obosieczny. Każdą sferę naszego życia. Kiedy czytamy Słowo Boże i stosujemy w naszym życiu, to Słowo może penetrować, analizować, badać, osądzać każdą sferę naszego życia. Nasze ciało, naszą duszę, naszego ducha, nasz intelekt i naszą wolę. I przenikać, i osądzać. Nie wiem, w jak praktyczny sposób mógłbym wyłożyć to słowo, wyjaśnić to słowo. Wiecie, kiedy Jezus głosił, zawsze próbował jak najprościej powiedzieć jakąś prawdę biblijną. Kiedy mówił o Królestwie swoim, o Królestwie Bożym, używał obrazów. Odnosił to do pewnych rzeczy, które ludzie widzieli. Bo chciał Pan Jezus, aby ludzie zrozumieli. I mówiono o Jezusie, że naucza z mocą. A z mocą dlatego, że kiedy ludzie słuchali Go, mogli brać to do serca i mogli zastosować to w swoim życiu i wiedzieli, o co chodzi. I Pan Jezus nie owijał w bawełnę. Kiedy mówił, kiedy wzywał ludzi do naśladowania Go, mówił tak, musicie wziąć swój krzyż na siebie. On nie owijał w bawełnę. I nie mówił, musicie najpierw to, potem tamto, a potem jeszcze, a jak to wam wyjdzie, to jeszcze kolejna rzecz. Pan Jezus od razu im powiedział, co to znaczy chodzić za Nim. Ja nie wiem, w jaki sposób taki najprostszy, taki najbardziej komunikatywny mógłbym wam przekazać, co to Słowo Boże ma nam do powiedzenia. W naszym życiu podejmujemy cały szereg decyzji. Nawet sobie tego nie uświadamiamy, ale każdego dnia podejmujemy może po kilkaset różnych decyzji, różnych wyborów, różne drogi przed nami są, różne opcje są przed nami. I często się zastanawiamy, czy pójść tą drogą, czy tamtą. Czy to wybrać, czy tamto wybrać. Ja dla swojego prywatnego użytku sprowadziłem wszystkie decyzje, które ja muszę podejmować w swoim życiu do takich trzech kategorii. Pierwsza decyzja, pierwsza kategoria decyzji to decyzje błahe. Takie trywialne decyzje, takie, które istnieją tylko w danym dniu, które podejmuję codziennie, ale one dotyczą tylko tego jednego jakby dnia. No to są decyzje tego typu, kiedy budzę się. Najpierw jest decyzja, czy wstać, czy jeszcze pospać. No i czasami niektórzy, to jeszcze trzeba pospać. A zmęczony, wczoraj długo pracowałem, siedziałem i tak dalej w pracy długo, to dzisiaj muszę sobie pospać. Ale to jest też pierwsza decyzja, którą podejmuję każdego dnia. Kiedy zadzwoni budzik, czy mam wstać, czy jeszcze sobie podrzemać troszkę. W co się ubrać? No to są takie zwykłe, takie prozaiczne, takie powiedziałbym banalne decyzje, które podejmujemy każdego dnia i sobie nawet nie uświadamiamy, ale podejmujemy je. Czy dzisiaj założyć krótkie spodnie, czy długie? Czy na śniadanie zjeść bułeczki, czy chleb, czy z masłem, czy bez? A co na obiad dzisiaj? Gdzieś tam, ktoś tam w naszym domu te decyzje podejmuje. Jak sobie fryzurę ułożyć? Czy w ogóle sobie ułożyć? Czy może dzisiaj pójść kogoś odwiedzić? Czy może pójść do kogoś na herbatkę, na kawę? Czy może do kina, czy na kręgielnię, czy nie? Czy posiedzieć w domu? Cała masa takich decyzji, każdego dnia. Ale mówię, te decyzje i te wybory, które mamy, to są takie błahe, takie trywialne. Ponieważ kolejny dzień nadchodzi w naszym życiu i znowu musimy podejmować te same decyzje. Jakby nie mają wielkiego wpływu na resztę naszego życia. Jest druga kategoria decyzji, które podejmujemy, każdy z nas. To są decyzje ważne. To są decyzje, które wpływają już na dość, powiedzmy tak, na resztę naszego życia. Na spory odcinek naszego życia, a kto wie, czy na, nie na resztę mojego życia. Na przykład wybór szkoły. Do jakiej szkoły mam pójść? Czego się uczyć? Czy pójść do liceum, czy pójść do technikum, czy tego zawodu się uczyć, czy tamtego, czy zostać kelnerem, kucharzem, prawnikiem i tak dalej. I z reguły te decyzje podjęte, raz podjęte, będą skutkować na wiele, wiele lat. Oczywiście, że zawód możemy w każdym momencie naszego życia zmienić. Ale to nie jest takie proste. Dlatego te decyzje trzeba się zastanowić głębiej nad tymi decyzjami. Czy się ożenić, czy nie? Czy założyć rodzinę, czy nie? Jeżeli ja decyduję się na posiadanie żony, zdecydowałem się na to, zdecydowałem się na posiadanie dzieci, to zdecydowałem się również na to, że już do końca życia będę ojcem. Nie mogę sobie powiedzieć w jakimś momencie mojego życia, dzisiaj to ja nie będę ojcem, bo mi się nie chce być ojcem. To są decyzje, które skutkują na resztę mojego życia. To są ważne decyzje. Ponieważ decydują, te decyzje, ważne decyzje, decydują o jakości mojego życia. Jest trzeci rodzaj decyzji. Ja nazywam je, to są decyzje kluczowe. To są decyzje, które mają wpływ na resztę mojego życia, a również na całe moje życie, które będę miał po tym życiu, które tu będę miał. Które będą decydować o tym, jakie będzie moje życie tu na ziemi i jakie będzie moje życie tam, po tamtej stronie. Pytanie jest, czy wierzę w Boga? Czy przyjmuję Jego Słowo? Czy chcę być posłuszny Jego Słowu? To są najważniejsze decyzje. To są te kluczowe decyzje mojego życia. Czy chcę żyć z Bogiem? Czy chcę służyć Bogu? Czy chcę poświęcić życie swoje Bogu? Wiecie, problem nasz polega na tym, że najwięcej uwagi w naszym życiu poświęcamy decyzjom z tej pierwszej kategorii. Wiecie, potrafimy całymi godzinami stać przed lustrem i upiększać swój wizerunek. Potrafimy całymi godzinami stać gdzieś tam przed ladą w jakimś sklepie, w jakimś markecie i wybierać ciuchy, wybierać buty, wybierać kosmetyki. Znam ludzi, którzy są nałogowcami kupowania. Potrzebują kilka godzin na zrobienie prostych zakupów. Dlaczego? Bo uważają, że to jest najważniejsze w życiu. Codziennie zastanawiamy się nad tym, co jeść na przykład. Zastanawiamy się nad tym, co robić z wolnym czasem. Zastanawiam, są ludzie, którzy dużo czasu poświęcają na to, by tak skrupulatnie wybrać pewne rzeczy, które i tak nie mają wielkiego wpływu na nasze życie. I problem polega na tym, że cały ten czas, który dał nam Bóg, poświęcamy na te marności, na tę nicość. A potem już, kiedy przychodzi pomyśleć o ważnych sprawach życia, kiedy przychodzi rozważyć to, czy mam służyć Bogu, czy nie, to ja nawet nie mam czasu pomyśleć o tym. To ja nie mam czasu pójść do Słowa, Bożego. Aby przeczytać, aby myśleć o tym, aby zastanowić się nad tym, do czego Pan Bóg mnie powołuje na przykład. Gdzie mam służyć Mu? Co włożył w moją duszę? Jakie potencjały, jakie dary dał mi Pan Bóg przez Ducha Świętego? Nie mam na to czasu, bo jestem zaabsorbowany pracą, jestem zaabsorbowany kupowaniem, zastanawianiem się nad tymi trywialnymi sprawami życia. Za każdą decyzją, którą podejmujemy, stoi jakaś nasza wiedza, którą uzyskaliśmy. Stoi jakiś bodziec, stoi jakiś motyw, stoi jakieś kryterium, stoi jakieś źródło. Za każdą naszą decyzją, którą podejmujemy, stoi jakiś doradca, stoi jakiś sędzia, do którego się odwołujemy. To nie jest tak, że z kapelusza coś tam nam przychodzi do głowy. Za każdą tą decyzją stoi jakiś doradca, który nam podpowiada. Stoi jakiś sędzia, do którego się odwołujemy. Biblia mówi, że istnieje takich trzech doradców w naszym życiu. Trzech doradców. Pierwszym doradcą są nasze uczucia, które domagają się swego, które coś szepczą nam, podpowiadają nam, co wybrać. Uczucia, czyli nasze pragnienia. Apostoł Jan w pierwszym rozdziale swojego listu, w 16 wierszu powiada: nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. I mówi o pożądliwości ciała, mówi o pożądliwości oczu i mówi o pysze życia. Powiada: nie miłujcie tych rzeczy. Pożądliwość ciała naszego jest naszym doradcą często. Wybieramy to, co nas, jak to młodzi powiadają, kręci. Za czym szalejemy? Co jest na topie? Co mnie pobudza? Co mi przynosi rozkosz, przyjemność? Nasze uczucia, nasz doradca. I tak wielu idzie za tym doradcą. I tak wielu idzie i wybiera niewłaściwą drogę. Wybieram to, na co mam ochotę. Za czym szaleję? Czego domagają się moje hormony? Co mi sprawia przyjemność? To jest w większości przypadków to jest zły doradca. Ale tak wielu z nas, nawet jako chrześcijan, słuchają tego doradcy i robią tylko to, co jest dla nich przyjemne. Jest też drugi doradca, o którym mówi Biblia. Tym drugim doradcą jest nasz rozum, a powiem tak, jest to mądrość tego świata. I również apostoł Paweł w 1 Koryntian, 1 rozdziale, 19 wierszu, mówi o tej mądrości tego świata. Nazwijmy to świecką filozofią. Mądrość tego świata ujawnia się, czy przepływa do nas poprzez media, poprzez naszych nauczycieli, poprzez złe towarzystwo. I też słuchamy tego doradcy. Robimy to, co jest popularne, co jest dobre w oczach wszystkich. Z czego cieszą się nasi grzeszni koledzy, to my też to robimy, bo chcemy im się podobać. Ale Jezus powiedział, to co wyniosłe jest w oczach człowieka, obrzydliwością jest w oczach Bożych. To, co przed człowiekiem jest wyniosłe, godne pożądania, Jezus powiedział, w oczach Bożych jest obrzydliwością. To jest ta świecka filozofia. Kierujemy się tym, co jest popularne, co jest na topie, co wszyscy robią. Czy to jest dobry doradca? Czy to jest dobry sędzia, który właściwie ocenia, co jest ważne? I trzecim doradcą jest Słowo Boże. Pamiętajmy, uczucia, rozum i Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Ludzie żyjący bez Boga w ogóle nie znają tego trzeciego doradcy. I dlatego świat brnie w grzechu. Znajduje się na drodze od Boga. Ale Słowo Boże objawia mi. Pozwólcie, że powiem kilka rzeczy. Słowo Boże objawia wiele rzeczy, ale pozwólcie, że w tym kontekście powiem tylko kilka rzeczy. Słowo Boże objawia mi, co powinienem kochać, a co nienawidzić. Słowo Boże objawia mi, że powinienem miłować Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Marka 12 rozdział, 30 wiersz. Ale też Słowo Boże mówi mi, czego mam nie miłować. Mówi, nie miłujcie świata i rzeczy, które są na świecie. Więc czym się kierujemy? Mamy się kierować Słowem Bożym, tym doradcą, bo to jest najlepszy doradca. Słowo Boże mówi mi, gdzie mam swoje uczucia ulokować. W czym mam swoje uczucia? W kim mam swoje uczucia ulokować? Słowo Boże mówi mi, czego mam pragnąć, co mam pragnąć, a czym się brzydzić. 1 Piotra, 2 rozdziale, 2 wierszu, tam jest napisane, abyśmy zapragnęli niesfałszowanego duchowego mleka, abyśmy przez nie wzrastali. A z drugiej strony Słowo Boże mówi, czego mam nie pragnąć, co mam odsuwać, czego się brzydzić, do czego mieć wstręt. Apostoł Paweł mówi w Rzymian 12:9, brzydźcie się złem, brzydźcie się, bo Bóg się tym brzydzi. Słowo Boże, ten najlepszy doradca, mówi mi, czego mam szukać w swoim życiu, a co ignorować. W psalmie 63, wierszu 2, Słowo Boże mówi mi, że mam szukać Jego. Mam szukać Jego oblicza. Mam szukać Pana w swoim życiu. Mam wypatrywać tych miejsc i tych okazji, i tych okoliczności, gdzie Bóg w potędze swojej, potężnej mocy swojej działa. Mam szukać Jego oblicza. Że mam szukać to, co należy do Chrystusa. W Filipian 3 rozdziale, 2 rozdziale, 21 wierszu. Słowo Boże napomina mnie i zachęca mnie i mobilizuje mnie do tego, abym szukał tych rzeczy, które należą do Chrystusa. A co należy do Chrystusa w tym świecie? Jedyna rzecz, która należy do Chrystusa w tym świecie i która pójdzie do wieczności, to jest Kościół Jego, to jest Jego ciało. To jesteś ty i ja. I dlatego Paweł mówi o swoim współpracowniku, o Tymoteuszu, że jest on wierny, jest on wybrany. I mówi o nim tak, że wszyscy inni szukają tego, co jest ich. Szukają swego. Ale on szuka tego, co jest Chrystusa, co należy do Chrystusa. Bo troszczy się, mówi Paweł, bo troszczy się o was. Troszczy się o waszą wspólnotę, o wasz Kościół. Czy my troszczymy się o siebie nawzajem, o Kościół? O to, co należy do Chrystusa. Tego mamy szukać właśnie. Nie szukać swego. Hebrajczyków 11 rozdziale, 6 wierszu jest powiedziane, że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza, daje nagrodę. Daje błogosławieństwo, daje spełnienie, daje radość i szczęście. Tym wszystkim, którzy Go szukają. Pan Jezus zachęca nas i wzywa nas w Mateusza 6 rozdziale 33 wierszu, abyśmy szukali najpierw, co? Czego? Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Ale z kolei też Słowo Boże mówi nam, czego mamy unikać. Co mamy usuwać z naszego życia? Mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka. Odsuńcie od siebie. Zdejmijcie z siebie starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze. Efezjan 4 rozdział, 22 wiersz. Dalej, moi kochani, Słowo Boże, ten najlepszy doradca, mówi mi, o co mam się troszczyć, a na co być obojętny, wobec czego być obojętny. Dalej Słowo Boże mówi, co mam cenić, a co mam uznawać za rzeczy nic nie warte, za śmieci. I Słowo Boże daje nam przykład apostoła Pawła, który zanim spotkał Jezusa, cenił sobie swoje wykształcenie, swoje pochodzenie, te wszystkie dobra, które uczynił w swoim życiu, te wszystkie stołki, na których siedział. Był członkiem Sanhedrynu, najwyższego urzędu duchowego w Izraelu. On to wszystko sobie cenił, to wszystko było wartością dla niego, wielką rzeczą. On to wszystko zdobywał przez całe swoje życie. Ale kiedy spotkał Jezusa, mówi, to wszystko uznaję za nic nie warte, za śmieci. A więc to mi naucza, że są ważniejsze rzeczy, więcej, o wiele więcej warte w moim życiu niż pochodzenie, niż to, że się dobrze urodziłem, że miałem szlachetnych rodziców, niż to, że najwspanialsze uczelnie ukończyłem. Kiedy znasz Jezusa, to jest najwyższą wartością. A więc Słowo Boże mówi mi, co uznawać za najwyższą wartość, co cenić. Słowo Boże mówi mi, co robić, a czego unikać. A czynić dobrze, nie ustawajcie. A najbardziej domownikom wiary. Czego mamy unikać? Mamy unikać na przykład pospolitych i babskich baśni. Niepotrzebnych dyskusji, niepotrzebnych sporów o słowa. Do Tymoteusza pisze Paweł, aby unikać niepotrzebnych sporów o słowa, gdyż to powoduje rozłamy. Tego mamy unikać. A tak często my potrafimy kłócić się, spierać się o jakieś rzeczy, które naprawdę nie mają wielkiej wagi, nie mają ważności w Królestwie Bożym. I często, kiedy to robimy, zapominamy, że jako dzieci Boże mamy Ducha Świętego w sobie, a owocem Ducha Świętego jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. I mówi Paweł, przeciwko takim nie masz żadnego prawa, żadnego zakonu, żadnego kodeksu. Nikt ci nie może postawić prawa i powiedzieć, jesteś winny, jeśli masz Ducha Świętego, jeżeli ten Duch Święty jest widziany w tobie, właśnie w tych rzeczach. Ale też Paweł mówi, że jawne są uczynki ciała. Wiecie, kiedy mówi o nieposłuszeństwie, o krnąbrności, o cudzołóstwie, o tych wszystkich uczynkach ciała, to tam też mówi o tym, że uczynkiem ciała jest też spór. A więc mamy unikać sporów. Mamy unikać pospolitych i babskich baśni. Tak to nazwał apostoł Paweł. Czyli bzdurnych jakichś rzeczy, o które ludzie toczą często wojny. Mamy wystrzegać się młodzieńczych pożądliwości. Zobaczcie, ja mógłbym mówić i mówić, czego Słowo Boże, do czego nas wzywa, co każe unikać, co każe kochać, co każe nienawidzić. Moglibyśmy tak spędzić kilka dni, mówiąc o tym. Chciałem tylko dać przykład tego, że to jest ten doradca. Najlepszy doradca, którego powinniśmy się trzymać. W jaki sposób Słowo Boże może wpływać ten najlepszy doradca, najlepszy sędzia, o którym czytaliśmy, ten, który tak tnie nas w poprzek, na wskroś, nasze myśli, nasze zamiary, naszego ducha, naszą duszę, nasze ciało. W jaki sposób to Słowo Boże może konkretnie wpływać na moje decyzje? Gdy podejmujemy te zwykłe, te, powiedzmy tej grupy pierwszej, trywialne decyzje, te banalne decyzje, do jakiego sądu, do jakiego źródła, do jakiego doradcy się odwołujemy? Co jest naszym wyznacznikiem, co jest naszą regułą, co jest zasadą, co jest punktem odniesienia? Co jest naszym standardem? Pozornie może się wydawać, że to nie jest aż tak ważne, ale jako młoda dziewczyna możesz dzisiaj ubrać się bardzo wyzywająco. To jest odnośnie pytania, w co się ubrać. Możesz się ubrać bardzo wyzywająco. Możesz założyć bardzo króciutką spódniczkę. Czy to się Bogu podoba? Twoje uczucia ci powiedzą, okej, fajnie, bo przynajmniej oczy chłopców zbiegną się na mnie. I dobrze będę się czuła, bo będę miała adoratorów. I twoje uczucia ci powiedzą okej. I filozofia tego świata, czyli ten drugi doradca, powie ci też okej, bo przecież wszyscy w świecie to robią. Włączcie telewizję i zobaczcie. O to przecież chodzi. Ale co powie ci ten doradca? Słowo Boże. Czy Panu Bogu to się spodoba? Mogę sobie włosy zrobić na panka, żeby być atrakcyjny, żeby pokazać swoją osobowość. I twoje uczucia ci powiedzą, fajnie, w porządku, o to chodzi, taki jest świat i to idzie w tym kierunku. I filozofia tego świata również powie ci, że jest okej. Dzisiaj w świecie wolności, tolerancji, że to jest cool, trendy i tak dalej. Ale czy Słowo Boże powie ci na to wszystko okej? Możesz się udekorować tatuażami i też twoje uczucia, ten pierwszy doradca ci powie fajnie, się czuję. I filozofia tego świata, mądrość tego świata powie też okej, jest. Jesteś fajny gość. Ale czy Słowo Boże, ten trzeci doradca powie ci w porządku? Mogę dzisiaj oddać się obżarstwu. To jest odnośnie pytania, co jeść. Mogę dzisiaj oddać się obżarstwu i się najeść do syta, tak, że jak popularnie się mówi, uszami będzie mi wychodziło. I mogę napić się, i mogę naćpać się, i mogę upić się alkoholem. I twoje uczucia mogę, że ci powiedzą, okej, fajnie, bo mam odjazd. I filozofia tego świata, mądrość tego świata powie ci, że też okej, bo tak większość ludzi robi. Co się przejmować? Trzeba korzystać z życia. Nie powiedzą ci tak koledzy, powiedzą ci tak. Ale co Słowo Boże ci powie, ten trzeci doradca? Kto jest twoim doradcą? Mogę dzisiaj, wiecie, wyszaleć się w dyskotece. Mogę pójść do kina na jakiś film. Mogę wypożyczyć jakąś kasetę porno. I twoje uczucia ci powiedzą okej. I świat ci powie też okej, bo po to są wypożyczalnie, żeby pożyczać. I po to są takie filmy robione, żeby pójść i oglądać. Ale czy Słowo Boże powie ci okej na to? Że to jest fajne, że to jest dobre, że to jest dobre dla ciebie i pożyteczne dla ciebie? Nasze posądliwe ciała nam na to wszystko mogą powiedzieć dobrze, fajnie. I filozofia tego świata może powiedzieć dobrze. Ale Słowo Boże, ten najlepszy, ten doradca, który przenika wszelkie, wszystkie aspekty naszego życia, powie ci nie, brniesz w grzechu. Kogo posłuchasz? To jest ta pierwsza kategoria. Przejdźmy krótko do drugiej kategorii. Oczywiście tutaj mógłbym jeszcze podać kilka przykładów, ważnych przykładów, w jaki sposób na te pytania, na te dylematy, jakby z tymi dylematami sobie radzili tacy ludzie jak Noe, Abraham, Józef, Mojżesz, Dawid, Daniel, kiedy pokusa przechodziła w ich życiu. Kiedy Bóg powiedział Noemu, zbuduj arkę. Kiedy śmiali się wszyscy z niego. I mógłby posłuchać filozofii tego świata. I dzisiaj nie byłoby świata. Gdyby posłuchał filozofii tego świata, Noe, w swoich czasach nie byłoby dzisiaj świata, wiecie? Ale Bóg postanowił ocalić świat. Tam nie jest powiedziane, że Bóg postanowił zniszczyć ten świat, postawić kropkę, zamknąć ten rozdział i pójść robić swoje. Tam tak nie jest powiedziane. A ja czytam, że jest inaczej powiedziane, że postanowił ocalić świat. I dlatego zesłał potop. I dlatego powołał Noego, z którego się wszyscy śmiali. Który czynił rzeczy, które były wbrew filozofii tego świata, czyli wbrew temu złemu doradcy. Ale on posłuchał Słowa Bożego. Bóg powiedział, zbuduj mi arkę. I budował, i budował, i budował. A deszczu jak nie ma, tak nie ma i nie ma. Ale on budował, bo posłuchał trzeciego doradcy. I dlatego świat ocalał. Abraham, kiedy Bóg powiedział mu, wyjdź z tej ziemi i pójdź do miejsca, do którego ci wskażę. Gdyby znowu posłuchał swojego ciała, filozofii tego świata, on nigdy by nie wyszedł. Nie byłby w stanie, ale posłuchał Słowa Bożego. Tego najlepszego doradcy. Tak samo Józef. Kiedy żona Potyfara przychodziła i kusiła go codziennie. On wiedział, co Boże Słowo mówi, co Bóg mówi, jakie są jego życzenia. Daniel, kiedy modlił się, 3 razy dziennie otwierał okno i modlił się do swojego Boga. I podpatrzyli go, że się modli do jakiegoś innego Boga, nie tego, który tam w Babilonii był. I wydali dekret. I Nebukadnezar wydał dekret. I powiedział, każdy, kto się będzie modlił do innego Boga, niż do tego tutaj, którego ja wskazuję, którego ja zbudowałem ze złota, zginie. I mógłby posłuchać filozofii tego świata, ale postanowił posłuchać Bożego Słowa, Bożego głosu i dalej się modlił. Owszem, został wrzucony do lwiej jamy, ale Bóg go uratował. I przyjaciele, przyjaciele Daniela, Szadrach, Meszech i Abednego, nie złożyli pokłonu posągowi, który zbudował Nebukadnesar. Posłuchaliby swojego ciała, które mówi, a daj mi spokój. Jakoś tam będzie, jakoś, byle tylko do następnego tygodnia, miesiąca, roku. I będzie wolność. A teraz to, że zegniemy głowę, to nic takiego. Przecież wiadomo, że mamy Boga jedynego, Jahwe. Nie. Nie posłuchali swojego ciała, nie posłuchali filozofii tego świata, ale posłuchali Słowa Bożego. Gdy podejmujesz bardzo ważne decyzje w swoim życiu, odnośnie wyboru szkoły, wyboru zawodu, tego, czy wstąpić w związek małżeński, czy nie, czy założyć rodzinę, czy nie, czy zostać ojcem, matką, czy nie, do jakiego źródła się odwołujesz, do jakiego doradcy idziesz, kto jest twoim sędzią, co jest twoim wyznacznikiem, co jest regułą, co jest standardem. Często jest tak, że wybieram taką, a nie inną szkołę, bo wiem, że tam są pieniądze. Tam zarobię dużo pieniędzy. I chociaż to mnie kosztuje dużo kompromisu, na który muszę pójść, to jednak idę tą drogą, wchodzę w jakieś układy z nieczystymi wspólnikami. Są problemy i to się wydaje, że dużo pieniędzy z tego będzie. Ale często ani do zboru nie mogę pójść, ani na grupę nie mogę pójść, ani usłużyć nie mogę, bo praca, 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 nauka, szkolenia, praca, nauka, szkolenia. Wiecie, nasze pożądliwości, nasze ciało powie okej na to wszystko. No i filozofia tego świata też powie okej. Ale czy Bóg powie dobrze? Filozofią tego świata jest bierz ile chcesz. Grab do siebie ile chcesz i niechaj ci nikt niczego nie zabierze. Jakimi kryteriami kierujemy się przy wyborze męża czy żony? Chciałem tutaj troszeczkę do młodych się zwrócić. Co jest twoją regułą? Kto jest twoim doradcą? Ona ma być ładna, bogata i mądra. Kto nie chciałby mieć takiej żony? Ładnej, bogatej i mądrej. Która z was nie chciałaby mieć męża przystojnego, mądrego i bogatego? Ale czy to jest jedyne kryterium? W tym świecie oczywiście jest to jedyne kryterium. Musi być ładna, czyli taka, która mnie pociąga, czyli atrakcyjna dla mnie, czy atrakcyjny dla mnie, mądry, i bogaty? No kto chce z biednym? Nikt nie chce z biednym. Albo bardzo niewielu chce. Ale ja takich nie znam. Czy jest inaczej w tym świecie? Nie jest inaczej. Ale tutaj jest pewien problem dla chrześcijan. Zapomnieliśmy o jednym zasadniczym kryterium. Czy ona jest wierząca? Czy ona jest oddana Bogu? Czy ona chce służyć Bogu? Czy on chce służyć Bogu? Nie mam nic przeciwko temu, że kobieta jest ładna, czy atrakcyjna, czy mądra, czy bogata. To nie są grzechy z punktu widzenia biblijnego. Ale jeśli brakuje duchowego życia, to nie jest to partner dla ciebie. Jeżeli ta osoba, twój kandydat na twoją żonę czy męża nie ma duchowego życia, Bóg jest dla niej obojętny, to nie jest to kandydat dla ciebie. To Słowo Boże mówi, że jeśli zaangażujesz się, jeżeli zawrzesz związek z tą osobą, będziesz miał problemy. Jeżeli ty jako wierząca osoba, osoba, która chce służyć Bogu, wejdzie w związek z taką osobą, która nie ma duchowego życia, dla której Bóg jest obojętny, to jest to, co się Bogu nie podoba. To ten trzeci doradca, Słowo Boże, powie ci, nie, nie rób tego. Dlatego, że to Słowo mówi, nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernym. Bo małżeństwo to jest w dobrym słowa tego znaczeniu jarzmo. Dlatego, że dwoje postanawia iść w jednym kierunku. Dwoje postanawia mieć jedno życie. Jedno życie, drugie życie, ale mają razem jedno życie. Jedna rodzina, wspólne dzieci, to jest wspólnota. Jakiś dział wiernego z niewiernym, mówi apostoł Paweł. Wiecie, niektórzy teologowie mówią, to nie tyczy się małżeństwa, to się tyczy spraw teologicznych, spraw religijnych, że nie można z bałwochwalcami chwalić Pana i tak dalej. To się tyczy wszystkiego. Każdego jarzma, które jest na tym świecie. To się również tyczy wchodzenia w związki, w jakieś spółki biznesowe z ludźmi, którzy chcą kraść, oszukiwać, łamać prawo. Jeżeli wejdziesz w taką spółkę, staniesz się wspólnikiem, będziesz musiał też łamać prawo. Oczywiście, że nasze pragnienia, nasze uczucia, ten pierwszy doradca powie nam na to wszystko, okej, ja ją kocham, ja go kocham, ona jest fajna, atrakcyjna, mądra, ładna i tak dalej. No i filozofia tego świata ci powie też to samo. Ale co Boże Słowo powie na ten temat? Czasami tak się zdarzy, bo Bóg jest pełen miłości i wszelkie zło może obrócić w dobro. I czasami się tak zdarza, że wierzący potrafi przyciągnąć tą niewierzącego małżonka czy małżonkę. Znam takie przykłady, ale są bardzo rzadkie. Ale większość przykładów, które znam, to są takie, że ta niewierna strona odciągnęła od Boga tą wierną. I w końcu musieli znaleźć się znowu w sądzie, w procesie rozwodowym. I wtedy jest kolejne zło, bo dzieci są rozdwojone i nie wiedzą, co się dzieje. A co jeśli chodzi o kluczowe decyzje, i na tym już będę kończył. Do jakiego źródła się odwołujesz, do jakiego doradcy idziesz? Co jest twoim wyznacznikiem, co jest twoją regułą, punktem odniesienia, standardem? Zauważcie, że ja ciągle powtarzam te pytania. Co jest twoim źródłem odniesienia? Co jest twoim standardem? Kto jest twoim doradcą? Kto jest twoim sędzią? Bo tak często zapominamy o tym, że mamy właśnie takich złych doradców w naszym życiu. Te złe źródła, które uczą nas czegoś. Jest pytanie, czy zaufać Jezusowi. Czasem od czasu do czasu pastor, czy ktoś to usługuje, rzuca tu pytanie, czy chcesz zaufać Jezusowi dzisiaj? I tak w swoim sercu tak czasami myślisz, no zaufać Jezusowi, oddać swoje życie. No a przecież ja mam swoje życie, no to normalne. Jutro poniedziałek, muszę iść do pracy, do kolegów. Tam też jakoś z nimi muszę żyć i czasami chcą, żebym wypił z nimi, gdzieś pojechał. No, I zrobił to i tamto. Jak ja to wszystko tutaj teraz pogodzę? Czy zaufać Jezusowi, czy nie? Czy oddać Mu swoje życie i powierzyć Mu swoje życie? Jeżeli powierza się swoje życie, to całe swoje życie się powierza. To całe swoje życie, już do końca, do ostatniego dnia, do ostatniej chwili. Oddajemy Jemu. To nie jest tak, że dzisiaj mówię, Panie Jezu, ja dzisiaj w tym tygodniu chcę za Tobą chodzić i chcę Tobie służyć i chcę z Tobą mieć wspaniałą relację, ale w przyszłym tygodniu to ja wyjeżdżam na jakąś imprezę z moją firmą i tam będzie alkohol i dyskoteki, to ja sobie może poczekam jeszcze, może później. Albo miałem kolegę, który budował dom i nie bardzo miał materiał na ten dom, a pracował w przedsiębiorstwie budowlanym. I kiedy mu ogłosiłem Ewangelię, on zawsze mówił, Daniel, jeszcze trochę. No ja ten dom niedługo skończę. No wiesz, ja gdybym dzisiaj oddał życie swoje Panu Bogu, to ja już bym nie mógł nic wynieść z zagładu. I nie skończyłbym budować dom. Wiesz, jak skończę ten dom, jakoś co wszystko się uporządkuje w moim życiu, to ja wtedy na pewno przyjdę do Was. Wiecie, może raz czy dwa razy był tutaj w naszym kościele i jego życie się tragicznie potoczyło. Dom skończył, ale stracił już go, bo się rozwiódł z żoną i żona mu zabrała. Ani domu nie ma, ani żony nie ma, ani Boga nie ma. Nie ma nic. Do jakiego doradcy się odwołujemy? Kiedy takie decyzje podejmujemy. Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Do uczniów powiedział, pójdźcie. On nie mówi, pójdźcie za miesiąc albo za rok, kiedy ten biznes rybacki zamkniecie. Albo kiedy ryby już nie będą brały, albo nie będzie tutaj ryb, to wtedy przyjdźcie, to ja wam dam robotę, będziecie tutaj głosić Ewangelię. Tak nie powiedział Jezus. A my tak często myślimy, że tak trzeba w życiu robić. Jak ja pozałatwiam sprawy swoje, to wtedy pomyślę o Bogu. Może jak na emeryturze będę już. Będę miał więcej czasu, to wtedy usiądę nad Słowem, poczytam, pomyślę, podejmę decyzję, a teraz mam życie, które biegnie. Muszę nakarmić dzieci i to i tamto. Jezus powiedział, kto się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Tego Bóg oczekuje od nas. Podsumujmy to, co powiedzieliśmy dzisiaj. Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Słowo Boże tnie jak obosieczny miecz i w jedną, i w drugą stronę. Jest ostrzejsze niż taki miecz. Ja sobie nie potrafię wyobrazić takiego miecza, jak taki miecz tnie, ale Słowo Boże tnie. Każdą sferę naszego życia. Ciało, stawy i szpik, a szpik znajduje się w samym centrum kości. Szpik produkuje krew, a krew w Piśmie Świętym często jest symbolizowana życiem. Słowo Boże tnie nasze uczucia, czyli naszą duszę. Słowo Boże tnie naszego ducha, nasze życie moralne. Słowo Boże tnie nasz intelekt, nasz rozum, nasze zamiary. I Słowo Boże tnie naszą wolę, czego pragnę, do czego dążę. To powiedzieliśmy sobie, że istnieją takie trzy kategorie decyzji, są mało ważne, ważne i kluczowe. Powiedzieliśmy sobie, że jest trzech doradców. Nasze uczucia, czyli pragnienia naszego ciała, pożądliwości naszego ciała, to jest zły doradca. Drugim doradcą jest filozofia tego świata, mądrość tego świata, o której Paweł mówi, jest głupstwem w oczach Bożych. I trzecim doradcą jest Słowo Boże, które mówi mi, co mam kochać, co nienawidzić, czego pragnąć, co usuwać, co robić, a co nie, co sobie cenić, a co uznawać za śmieci. No i pytanie na koniec. Do jakiego doradcy będziemy chodzić w naszym życiu? Do jakiego sądu będziemy się odwoływać? Niech Słowo Boże będzie naszym doradcą. To, co Jarek na początku przeczytał, ten fragment, blisko Ciebie jest. To nie jest tak, że my gdzieś musimy chodzić, szukać, wypytywać się, nie wiadomo gdzie. Bo musimy Chrystusa sprowadzić tu na dół. My Niego nie mamy. Albo z podziemi Go wyciągnąć. Paweł mówi, o nie, blisko Ciebie jest Słowo To jest słowo wiary, które głosimy. To tu macie Chrystusa w tym słowie. Czy pójdziemy do tego doradcy? Do tego słowa, do tego logosu, którym jest Chrystus. Amen.